Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy w audycji W Trosce o Kościół.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, drogich radiosłuchaczy.
W niedzielę będziemy obchodzić niedzielę biblijną. Dlaczego powinniśmy znać Biblię?
Jestem przekonany, że dzięki objawieniu się Boga za pośrednictwem świętych tekstów biblijnych mamy możliwość osiągnięcia zbawienia, czyli odnajdywania się na drodze codziennego życia pośród różnych meandrów współczesności, odkrywać tą właściwą, pewną drogę ku Bogu, ku człowiekowi w Jezusie Chrystusie, która jest zapisana w tekstach świętych. To można powiedzieć taka instrukcja życia, która pozwala nam nie zagubić się i iść właściwą drogą. Bóg objawia siebie w tekstach biblijnych, ale równocześnie objawia tajemnicę człowieka człowiekowi. Czyli nam, mimo rozwijających się różnych nauk, także humanistycznych, ale nie tylko, my wciąż nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, dlaczego jesteśmy, jaki jest sens ludzkiego życia, jaka jest nasza przyszłość, dlaczego ból, dlaczego cierpienie, dlaczego śmierć. No, tysiące pytań, na których nadal nie będziemy nadal w stanie sobie odpowiedzieć. I tutaj w tekstach biblijnych Bóg nam ujawnia tą całą prawdę o człowieku, o świecie, o relacjach międzyludzkich i przede wszystkim teksty biblijne wypełniają nasze życie, bo przecież kierujemy się słowami Pisma Świętego w naszych codziennych decyzjach. Cała kultura zachodnioeuropejska, można powiedzieć kultura, która teraz ogarnęła świat, ma właśnie to źródło w świętych tekstach biblijnych. One nas ukształtowały jako ludzkość. Szczególnie mówimy tu o kulturze zachodnioeuropejskiej. To też bardzo ważna kwestia.
A jaką metodę czytania, poznawania Biblii ksiądz biskup chciałby polecić diecezjanom?
Chodzi o rozumienie znaczenia właśnie Biblii, tekstów świętych. Z pewnością tutaj bardzo pomocnym jest przygotowanie w domu. Już od dziecka tematy religijne, biblijne się pojawiają. Później lekcje religii w szkole. To są setki godzin głównie oparte na tekstach biblijnych, bo Biblia jest podstawą tutaj później nauczania Kościoła i działań też w sferze wyborów moralnych. Poza tym cały czas mamy możliwość dokształcania się. Są i studium internetowe, są świetne komentarze do Pisma Świętego, mamy możliwość docierania do różnych komentarzy, dobrych komentarzy, także na stronach internetowych. No przede wszystkim, jeżeli prowadzimy pogłębione życie duchowe, jeżeli Duch Święty w nas działa, to On nam przede wszystkim pozwala odczytać głębie tekstu biblijnego, bo co innego przeczytanie, co innego zrozumienie, a co innego odniesienie jeszcze tekstu Pisma Świętego do nas. To nie jest zwykły tekst, świecki tekst, tylko tekst święty. Bóg w tym momencie przemawia do mnie, gdy czytam Pismo Święte i mocą Ducha Świętego odkrywam też zbawcze tajemnice Chrystusa w swoim życiu i później ważne jest, aby tym tekstem świętym kierować się w życiu codziennym.
W audycji omawiamy statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Na początku ten dokument mówi o liturgii w życiu chrześcijańskim i o sakramentach świętych. I właśnie na samym początku jest mowa na temat chrztu świętego. Kiedy najlepiej ochrzcić dziecko? Co mówi na ten temat jeden ze statutów?
Tak, już na początku zapisów synodalnych zwracamy uwagę na sakrament chrztu świętego. On jest punktem wyjścia w naszym życiu chrześcijańskim. Owszem, na początku chrześcijaństwa, gdy nawracali się dorośli, chrzest był udzielany osobom dorosłym. Chociaż już w tym czasie chrzczono całe domy. A więc także dzieci, młodzież. Zaraz już na początku chrześcijaństwa pojawiła się jednak w drugim, trzecim, czwartym pokoleniu potrzeba udzielania tego chrztu dzieciom jak najwcześniej, dlatego że nie chcemy narażać dziecka na, powiedzmy, sytuację, kiedy z różnych względów umierając bardzo wcześnie umierałoby w stanie grzechu pierworodnego, ale to jest takie bardziej spojrzenie, które ukazuje konieczność udzielania chrztu w kontekście zbawienia. Chcę jednak zwrócić uwagę na ten wymiar pozytywny. Przede wszystkim już w małym dziecku działa łaska Chrztu Świętego. No już to dziecko należy do wspólnoty Kościoła, jest zgładzony grzech pierworodny, jest wypełnione obecnością Boga, jest zanurzone w męce śmierci Chrystusa i niejako napełnione tajemnicą Jego zmartwychwstania. Jest już członkiem Kościoła. Łaskę oczywiście chrztu trzeba cały czas później w życiu, zwłaszcza dorosłym, dojrzałym, rozwijać.
Jakie warunki muszą spełnić rodzice, chrzestni? Kto w ogóle może być chrzestnym? Co na ten temat mówi nasz synod?
No, synod tutaj musi się oprzeć na prawie stanowionym Kościoła Powszechnego, bo ono jest dla nas obowiązujące, a między innymi kodeks prawa kanonicznego, który obowiązuje w całym Kościele Powszechnym, jasno wskazuje, że przede wszystkim tutaj rodzice chrzestni odgrywają bardzo ważną rolę, dlatego że rodzice dziecka mogą być w różnej sytuacji. Może się nawet zdarzyć tak, że któryś z rodziców jest osobą niewierzącą. Dlatego między innymi zapisaliśmy, że udzielenie chrztu dziecku jest uwarunkowane zgodą przynajmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów, bo czasem tak się zdarza, oraz uzasadnioną nadzieją, że zostanie zapewnione jego katolickie wychowanie. I tutaj bardzo mocno zwraca się uwagę na to, aby jak najszybciej po urodzeniu dziecka ten chrzest miał miejsce. Widzimy, jak wielu ludzi dzisiaj z tego względu, że nie zostało wychowane w środowisku religijnym, nie przyjęło sakramentu chrztu świętego w okresie wczesnego dzieciństwa, zaraz po urodzeniu, później poszukuje przez długie lata i mamy coraz więcej, nie tylko w Europie Zachodniej, ale także w Polsce katechumenów, którzy przyjmują chrzest już w okresie dorosłości, nawróceni, wracają i często podkreślają, że utracili bardzo długi okres swojego życia, ponieważ nie mogli się rozwijać mocą łaski sakramentu chrztu.
Jest także zapis, że rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej. Księże biskupie, jak ta katecheza miałaby wyglądać, zwłaszcza jeżeli rodzice chrzestni mieszkają daleko od miejsca zamieszkania rodziców dziecka?
No, uwzględniamy oczywiście tę sytuację potężnego ruchu migracyjnego i praca, wyjazdy za granicę, wydłużenie czasu pracy, czasem do 17, do 18 i dłużej. Bierzemy to pod uwagę i dlatego w dokumentach wykonawczych synodu będą określone szczegółowe zasady, które będą regulować osobne instrukcje, katechezę przedchrzcielną, uwzględniając tą sytuację egzystencjalną rodziców i rodziców chrzestnych. To jest dla nas bardzo ważna kwestia.
A co z imionami?
No imiona widzę, że samorzutnie wracają, te tradycyjne chrześcijańskie. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jeżeli przyjmujemy chrzest, jeżeli chcemy, aby dzieci ten chrzest przyjęły, no to wydaje mi się, że to jest normalne, że będą się pojawiać imiona chrześcijańskie, a nie jakieś zapożyczone. I tutaj zauważamy, że ten powrót do imion tradycyjnych chrześcijańskich następuje po okresie takiego kompleksu Polaków, którzy cały czas chcieli naśladować ten Zachód. Akurat podejmując imiona z różnych seriali, które brzmią egzotycznie i czasem jedna czy druga z osób już dorosłych mówi mi, księże, biskupie, gdybym mogła sama wpłynąć na to, jakie będę nosić imię. No ale niestety moi rodzice żyli w kompleksach i mam takie kuriozalne imię, którego do końca nie akceptuję. Trzeba mieć też świadomość, że wchodzimy w relację z patronem, świętym patronem. Jest też bardzo ważne, który czuwa, opiekuje się nad nami.
I o tym także mówi jeden ze statutów Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. W taki sposób będziemy omawiać to, co wniósł w nasze życie Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej. Dziękujemy za spotkanie, za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Bardzo jestem wdzięczny. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.